Ja i szczęść Boże, kłania się Wiesław Pilch Państwu. Proszę Państwa, niestety niejaki Marek Budzisz kontynuuje. No właśnie, pytanie, czy to on kontynuuje festiwal antychiński? Bo kłamliwe jest w zasadzie tylko tytuł w portalu W Polityce. Coraz bliżej do powstania dwóch rywalizujących ze sobą bloków w Azji. Oczywiście jest to kłamstwo. Kłamstwo próbujące przykryć fakt, iż Stany Zjednoczone montują blok antychiński. Tak, bo tak, taka jest prawda. Stany Zjednoczone montują blok antychiński i to jest prawdą. Natomiast Chiny nie montują żadnego bloku antyamerykańskiego. No ale właśnie. Sam artykuł nie jest taki zły, znaczy zły, co to znaczy zły. Sam artykuł jest w miarę obiektywny, to znaczy w miarę obiektywny, żeby to było jasne. Słowo w miarę jest zasadne tutaj. Jak na polskie warunki, to dlatego ten obiektywizm aż się uszami wylewa. Natomiast jest to taki obiektywizm człowieka, który ma białego. Jest to obiektywizm białego Polaka, w dodatku, czy białego Polaka, w dodatku zapatrzonego w Stany Zjednoczone. O, tak bym ujął ten obiektywizm. Ale to mimo wszystko, no, może się facet jakoś trochę stara. Cytuję Lid. Piątkowy szczyt, artykuł jest z wczoraj, czyli z 13. Piątkowy szczyt liderów państw Quad, pierwsza tego typu impreza w historii, pierwszy szczyt międzynarodowy, w którym uczestniczył Joe Biden, zakończył się kilkoma kluczowymi dla układu regionu ustaleniami. Bardzo ważne. Na zdjęciu, które Państwu załączę, mam nadzieję, nie zapomnę, są trzy persony. Joe Biden, premier Japonii, premier Indii i premier Australii. Trzech premierów i Biden. Przepraszam. Cytuję. Obserwatorzy zwrócili uwagę, że we wspólnym komunikacie, żeby nie było wątpliwości, o tym kładzie mówiąc, nigdzie, tak jak ja teraz, autor nie napisał, kto wchodzi w skład tego kładu. Cytuję. Obserwatorzy zwrócili uwagę, że w wspólnym komunikacie nie wspomniano otwarcie o Chinach, choć nie ma wątpliwości, kogo mieli sygnatariusze na myśli, kiedy sygnowali oświadczenie, w którym padały sformułowania, że strony, i tu cytat, wspólnie zobowiązują się do promowania wolnego, otwartego porządku opartego na zasadach jakich? Zakorzenionego w prawie międzynarodowym, aby zwiększyć bezpieczeństwo i dobrobyt oraz przeciwdziałać zagrożeniom zarówno w regionie Indo-Pacyfiku, jak i poza nim. Zarówno w regionie Indo-Pacyfiku, jakby Indo-Pacyfik to nie było wystarczająco duży obszar, ale i poza nim. Popieramy praworządność, wolność żeglugi, przelotów, pokojowe rozwiązywanie sporów, wartości demokratyczne, integralność terytorialną. Czyją integralność terytorialną? Swoją zapewne. Ta powściągliwość, jeśli chodzi o Chiny, tłumaczona jest kwestiami taktycznymi. To jest jasne. Przed zaplanowanym w połowie miesiąca spotkaniem amerykańsko-chińskim na Lasce, w którym ze strony amerykańskiej mają uczestniczyć sekretarz stanu Blinken i Jake Sullivan, doradca prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego, oraz tym, że uczestnicy formatu Quad nie chcieli najwyraźniej, aby ich inicjatywa interpretowana była wyłącznie w kategoriach sojuszu antychińskiego. Jak inaczej ma być interpretowane? Jak uważają komentatorzy, może to mieć związek z postawą państw Azji Południowo-Wschodniej, czyli ASEAN-u, o współpracę, z którymi intensywnie zabiegają Indie, a które póki co nie chcą zaangażować się w porozumienie wojskowe o wyraźnie antychińskim obliczu. Ten obraz może jednak ulec zmianie, tak jak ewolucji uległa polityka New Delhi, które jeszcze w 19 roku nie chciały, aby Australia uczestniczyła w manewrach malabarskich. Na Malabarach to jest taki półwysep, to jest taki, takie, to są takie wyspy w Zatoce bengalski. A w ubiegłym roku postacia z chińską armią Familia zrewidowała swoją politykę, ale na takie zmiany potrzeba czasu. Chciałem zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Tak jak powiedziałem, ten człowiek ma odchylenie białego człowieka, czyli proamerykańskie. Niekoniecznie to wszyscy mają to samo, biali, ale najczęściej w Polsce proamerykańskie i w związku z tym nie ma mowy o tym. Nie zauważyłem, żeby była mowa o tym, że Amerykanie próbują tworzyć coś w rodzaju NATO bis, czyli układ wojskowy, próbują tworzyć układ wojskowy skierowany zdecydowanie przeciwko Chinom. Myślę, że w żadnym punkcie tego swojego tekstu ten człowiek o tym nie pisze. Relacjonujący szczyt dziennikarze zwrócili uwagę na szczególną atencję, tak jest, z jaką witany był premier Indii Narendra Modi. Nie tylko przemawiał zaraz po Joe Bidenie, ale również amerykański prezydent w swoim wystąpieniu otwierającym szczyt zwrócił się bezpośrednio do indyjskiego premiera, mówiąc, że cieszy się widzieć, że widzi go w tym gronie. Odpowiadając mu Modi powiedział, że to dobrze być wśród przyjaciół. Tak, tak. Dziennik Nikkei Asia, notabene japoński, przytacza te słowa premiera Indii, który miał powiedzieć, że format Quad dojrzał i jest gwarantem stabilności w regionie. No cóż. O ile komunikat wydany po szczycie był powściągliwy, po podkreślaniu antychińskiego wymiaru spotkania, o tyle politycy komentujący rozmowy w formacie online byli bardziej w tym względnie wymowni. I tak Jake Sullivan, doradca do spraw bezpieczeństwa amerykańskiego prezydenta, powiedział, że cztery przywódcy dyskutowali wyzwania, jakie rzucają Chiny. To Chiny rzucają wyzwania. Swoim wzrostem rzucają wyzwania. I że nikt z liderów uczestniczących w spotkaniu nie ma złudzeń, jeśli chodzi o politykę Pekinu w regionie Indo-Pacyfiku. Ciekawe. Harsh Vow Shingla, sekretarz stanu w indyjskim MSZ-cie, powiedział na konferencji prasowej po szczycie, jak relacjonuje go słowa portal The Print, że kwestie związane z indochińskimi, indyjsko-chińskimi napięciami w Himalajach w okolicy jeziora Ladakh, które w ubiegłym roku doprowadziły do starć, były również poruszane w toku obrad i ujęte zostały w grupie problemów regionalnych, których uregulowaniem miałyby zająć się państwa Quad. Sullivan miał też powiedzieć, że rozmawiano o sporach japońsko-chińskich związanych z archipelagiem Senkaku. Senkaku Diaoyu, proszę Państwa. To miejsce nazywa się Senkaku po japońsku, a Diaoyu po chińsku. Notabene od pewnego czasu japońska prasa pisze o tym, że jedną z kwestii, która ma być poruszana w trakcie zbliżającej się podwójnej wizyty Antony Blinkena i Lloyda Austina w Tokio, ma być ewentualne zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej na wyspach tego spornego obszaru. No to szczęść Boże. Nie wiem, czy Państwo wiecie, o czym ja mówię, ale ja tego nie będę rozszerzał. To znaczy, tutaj widać, jak bardzo jest to układ wojskowy. Albowiem, jeśli omawiane są, jeśli poza chińskimi i indyjskimi politykami wojskowymi omawiane są problemy na granicy chińsko-indyjskiej, to oznacza to bardzo niebezpieczne wejście Amerykanów, zresztą nie tylko ich, w kwestie, na których mogą się sparzyć. Mam nadzieję, że nie tylko Amerykanie, ale i Japończycy, ale również i Australijczycy nie tylko się sparzą, ale może im się uda obciąć ręce. Najchętniej obydwie. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to japoński spór, chińsko-japoński spór o wyspy Senkaku Diaoyu. Tak to się prawidłowo panie tego autorze mówi. Bo jeśli jest sporny, to wymienia się nazwy obu państw uczestniczących w sporze. A więc jeśli tak jest, jeśli Japończycy istotnie chcą Amerykanów wciągnąć w ewentualną obronę wysp tychże, no to myślę, to mam nadzieję, że dokładnie tak samo się zdarzy, tak samo się stanie, jak na tym na w Himalajach. Tyle, że również odnoszę takie wrażenie, że Amerykanie nie są w ciemni bici. Znaczy, przypominam Państwu, że Amerykanie gdziekolwiek się nie pojawili od wojny w Wietnamie, bo wojna w Wietnamie to ostatni taki moment, kiedy, ale też nie byli tam sami. Ale po wojnie w Wietnamie to już wszystkie inne wojenki to realizowali również przy pomocy sojuszników. Przypominam, że wojna w Zatoce Perskiej 65 sojuszników nazbierali do wojny w Zatoce Perskiej. I od tego czasu tak jest, że amerykańska administracja najchętniej wojuje przy pomocy obcych wojsk. Także tutaj, a tutaj miało być dokładnie odwrotnie, czyli coś mi to śmierdzi. Cytuję dalej. Prasa południowo-koreańska spekuluje zaraz, że głównym tematem rozmów Blinkena i Austina w Seulu ma być ewentualne przyłączenie się Seulu do porozumienia Quad w ramach formuły Quad Plus i pisze otwarcie o azjatyckim NATO. No właśnie. Jeśli chodzi o wymierny efekt rozmów liderów Quad, to trzeba zwrócić uwagę zarówno na porozumienie w sprawie produkcji przez indyjski Serum Institute oraz firmę Biological A Ltd. szczepionek przeciwko COVID-19, które mają być dostarczone krajom Azji Południowo-Wschodniej oraz umowę w kwestii bezpieczeństwa technologicznego, co związane jest przede wszystkim z chińskimi platformami technologicznymi 5G, w szczególności obecnością koncernu Huawei. Przepraszam. To znaczy, teraz przechodzimy do szczegółów. Otóż chodzi o przeniesienie na teren Azji wojny z chińskimi, tak trzeba to nazwać, wojny amerykańskich koncernów farmaceutycznych z chińskimi. Nie chińskich z amerykańskimi, a amerykańskich z chińskimi. A dlatego, że to właśnie. To jest jedna bardzo ważna sprawa, taka nagląca, a długoterminowa to właśnie 5G, chińskie 5G. Kolejnym tematem rozmów były kwestie klimatyczne i zmniejszenia uzależnienia państw grupy Quad od pierwiastków ziem rzadkich, których światową podaż kontynuują w sporej części Chiny, znowu antychińskie. Porozumienie w kwestii szczepionek, a chodzi prawdopodobnie o produkcję w tym roku za środki pochodzące z Japonii, 1 miliarda dawek preparatu amerykańskiego koncernu Johnson & Johnson, może mieć kluczowe znaczenie w nieoficjalnej wojnie szczepionkowej między umownym Zachodem a blokiem chińskim. Blok chiński, ciekawe. Skład tego ostatniego wchodzą przede wszystkim Chiny, jak również Rosja, która bardzo liczyła, że masowa produkcja przez indyjskie koncerny jej Sputnika 5 będzie nie tylko lukratywna z ekonomicznego punktu widzenia, ale również umocni rosyjskie wpływy w ramach dyplomacji szczepionkowej w szeregu krajów tzw. trzeciego świata. Myślę sobie, że zarówno, czy pozwolicie Państwo, że przerwę, znaczy jestem pewien, że zarówno Moskwa, jak i Pekin mają tutaj zupełnie różne interesy. Moskwa ma swoje interesy w rozprzestrzenianiu swojej szczepionki, Chiny mają swoje interesy w rozprzestrzenianiu swojej szczepionki i tutaj nie ma żadnego bloku moskiewsko-chińskiego, rosyjsko-chińskiego, ale wiecie Państwo, dla białych tempaków no, trzeba robić pewnie jakieś uproszczenia, no bo nie wszystko zrozumieją. Cytuję. Polityka Moskwy i Pekinu, na co zresztą zwraca uwagę w ubiegłotygodniowym oświadczeniu szef Rady Europejskiej Charles Michel. Popatrzcie Państwo na tego Żyda. To jest taki klasyczny Żyd, do głowy się mieści. W kwestii dostaw szczepionek polegała do tej pory na zawieraniu umów przewidujących dostawy setek milionów dawek oraz zgłaszanie tego na całym świecie, jednak faktycznie dostarczany był ułamek deklarowanych ilości. To właśnie dokładnie tak się dzieje z amerykańskimi i europejskimi szczepionkami. Dokładnie właśnie tak się dzieje. Natomiast Chińczycy nie. Chińczycy zawierają umowy i je realizują. Natomiast, jak Państwo wiecie, na przykład AstraZeneca w styczniu podpisała umowę na dostawę 90 milionów szczepionek, a w tej chwili twierdzi, że no, dostaniecie 30 milionów. To jest ten brytyjsko-szwedzki koncept. No dobra, teraz jedziemy dalej. Jeśli teraz indyjskie firmy dysponujące obok chińskich największymi możliwościami produkcyjnymi zaczną wytwarzać tanie szczepionki Johnson & Johnson, to układ sił na poziomie wojny szczepionkowej może się zmienić, a co za tym idzie, reputacja Chin oraz Rosji, krajów kreujących się na dobroczyńców świata, może ucierpieć. Znaczy, to już jest chyba niestety właśnie cały ten autor. No i oczywiście, jak informuje ten cały członek, czyli Budzisz, a on zawsze się podpiera South China Morning Post, czyli jedynym, znaczy najważniejszym anglosaskim dziennikiem wychodzącym w Hongkongu i mam nadzieję, że niedługo przestanie wychodzić. Jak przestanie wychodzić, dajcie mi Państwo znać, ja kupię sobie szampana. Jak informuje wychodzący w dziennik, cytuję, wychodzący w Hongkongu dziennik The South China Morning Post, w czasie niedawnego szczytu QUAD osiągnięto też porozumienie w wyasygnowaniu 600 milionów dolarów, które mają być przeznaczone na logistykę wyprodukowanych w Indiach szczepionek. Innymi słowy, na to, żeby dostarczyć tam materiał ze Stanów Zjednoczonych, bo tam będzie rozlewnia. Materiał ze Stanów Zjednoczonych i później go wywieźć tam. No bo jak oni mają, jak Hindusi mają drogi gruntowe, a w Chinach są autostrady, no to jest pewna różnica. To trzeba przeznaczyć kolejne pieniądze tylko na to. Za ten obszar ma odpowiadać Australia. A chodzi nie tylko o dostawy do państw Azji Południowo-Wschodniej, ale również do niemających możliwości w tym zakresie niewielkich państw Oceanii. Dziennik spekuluje też, że głównymi adresatami szczepionkowego wsparcia państw QUAD będą takie państwa jak Tajlandia, Filipiny, Indonezja, Laos czy Kambodża, które w ostatnich tygodniach otrzymały miliony dawek chińskich produktów. Więc one już dostały, a tamte mogą ewentualnie dostać za pół roku. Wszystko to razem wzięte, zarówno pomoc dla państw Oceanii, jak i ASEANu, ma zmniejszyć atrakcyjność ewentualnej opcji chińskiej. Jak Państwo widzicie, jest to tekst pisany, tak jak powiedziałem, z punktu widzenia Polaka, który realizuje opcję polityki zagranicznej PiS-u, czyli amerykańską. Chao Lian, rzecznik prasowy chińskiej MSZ-u, cytuję, komentując szczyt, powiedział, że współpraca międzynarodowa nie powinna być wymierzona w państwa trzecie. A Liu Chongyi z Hankajskiego Instytutu Studiów Międzynarodowych, odpowiadając na pytania South China Morning Post na temat wyników szczytu państw QUAD, powiedział, że fakt, że uczestniczyły w nim głowy państw z punktu widzenia Chin ma istotne, negatywne znaczenie. Oczywiście. Oznacza to bowiem perspektywę koordynacji antychińskiej polityki na najwyższym strategicznym poziomie. Niewykluczone, że w takiej sytuacji, jego zdaniem, Pekin zmuszony będzie do zacieśnienia więzów z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Rosją. Dziennik The Global Times, uchodzący za nieoficjalny organ twardogłowy w chińskim establishmentie, zwraca twardogłowy, tych twardogłowy tempaku, że państwa regionu, zwłaszcza wchodzące w skład grupy ASEAN, są silniej ekonomicznie związane z Chinami niż z państwami tworzącymi QUAD. Inaczej też rozumieją demokrację i są gotowe na ślepo podążać za linią polityczną wytyczoną w Waszyngtonie. Zdaniem dziennika przekształcenie QUAD w azjatycki NATO jest mało, w związku z tym prawdopodobne. Nie. Oczywiście, że nie. Można sobie wyobrazić azjatyckie QUAD, więc nie jest wcale mało prawdopodobne, natomiast mało prawdopodobne jest dołączenie do tego QUAD państwa ASEAN. Niezależnie jednak od tego, jak potoczą się wydarzenia w najbliższej przyszłości, będziemy z pewnością obserwować presję wywieraną przez dużych graczy na mniejszych państwach regionu, aby te określiły swoje pozycje. Pierwsze informacje już to potwierdzają, rosyjskie media właśnie podały niepotwierdzoną informację, że Indonezja wycofała się z umowy na zakup 11 rosyjskich myśliwców Su-35. Miał to być wynik presji Stanów Zjednoczonych, a nie dodatek A na dodatek lokalne media, co powoduje zgorszenie w Rosji, określiły myśliwce mianem słabiutkich z punktu widzenia technologicznego ich zaawansowania. Ha, ha, 35. Słabiutkie. Dobra. Jeśli rysujące się trendy nie ulegną zmianie, to najbliższe miesiące będą czasem krzepnięcia azjatyckiego NATO oraz rywalizacji między Pekinem i Waszyngtonem, a Waszyngtonem o przyciągnięcie największej liczby krajów na swoją stronę. W efekcie muszą być świadkami podziału Azji na dwa rywalizujące ze sobą bloki. Nie, proszę Państwa. To wszystko zresztą, ten nieszczęsny budzisz. A proszę Państwa, pamiętajcie o jednej rzeczy. O Państwa kładu, w skład których wprawdzie wchodzą dwa azjatyckie państwa, czyli Japonia i Indie, ale państwa tak zwesternizowane, jak to sobie można wyobrazić, chyba najbardziej zwesternizowane wśród państw Azji. Więc ta forma kład jest realizowana, tak naprawdę realizowana jest przez Stany Zjednoczone. Czyli Stany Zjednoczone narzucają agendę, Stany Zjednoczone narzucają pewien sposób myślenia. Biały swój sposób myślenia. Swój sposób myślenia. Ich sposób myślenia Amerykanów polega na prowadzeniu wojny z Chinami na każdej możliwej, w każdej możliwej przestrzeni, na każdej możliwej płaszczyźnie. Natomiast w przypadku Chin nie można powiedzieć o tym samym, że Chiny odwdzięczają się tym samym. Nie. Chiny po prostu od tysięcy lat zawsze realizowały swoją politykę. Ta polityka polegała między innymi na tym, przede wszystkim na tym, że proponowały korzystną współpracę wszystkim partnerom. Współpracę. Wiecie Państwo, co to jest współpraca? To jest coś, co się nie mieści w kategoriach białego człowieka. W kategoriach białego człowieka jest właśnie to, co Amerykanie robią. To jest klasyczne, to jest klasyk białego człowieka. Podzielić, zniszczyć, skopać, sflekować, obrzucić błotem. To jest klasyk białego człowieka. A najlepiej jeszcze Azjatę, czy Afrykanina, czy jakiegoś innego wziąć za mordę, tak, żeby miał kajdany na sobie. Żeby czuł się, jakby był w kajdanach. To jest klasyk postępowania białego człowieka, z którym Chiny nie mają nic, kompletnie, absolutnie nic wspólnego. I to właściwie chyba wszystko. Więc tak jak powiedziałem, w tym artykule ten biedny budzisz, który wprawdzie jest moim zdaniem takim ukrytym rusofilem, ale to jest jego sprawa. Ten budzisz, nie rozumiejąc zupełnie, ale kompletnie nie rozumiejąc wschodu, on jest takim rusofilem z Moskwy, z Warszawy. Takim, który nic, tak tępy, że niczego nie rozumie z tego, co się dzieje za mnie. Otóż tenże budzisz, nie rozumiejąc ich sposób myślenia, ich Azjatów, ich Rosjan, ich Chińczyków, ich tak dalej, i tak dalej. Sposób myślenia nie pojmuje, iż Chińczycy są zupełnie odmienni niż na przykład Japończycy. Są jeszcze inni niż Koreańczycy. Są zupełnie odmienni w swoich zachowaniach niż Wietnamczycy. No ale to trzeba troszkę więcej znać Azji. No więc czego oczekiwać od takich budzisz? Notabene, a propos Japończyków. Jeden z moich przyjaciół musiał uczestniczyć w przyjmowaniu japońskiej delegacji handlowej w Chinach. No i po pierwszym dniu, kiedy się nasłuchał A poproszono go, szef austrochińskie poprosiło go, żeby uczestniczył w tych rozmowach. I po pierwszym dniu, jak się już nasłuchał tego, jak jacy to Amerykanie są wspaniali, jakie mają wspaniałą technologię i tak dalej, i tak dalej. A wszyscy byli tego dnia ubrani w piękne garnitury, lśniące buty i tak dalej. To w ogóle lśniło wszystko. To on następnego dnia na spotkanie z japońską delegacją wybrał się w obszarpanych dżinsach, w jakiejś tam koszuli takiej, no powiedzmy sobie, bardzo niestandardowej, oczywiście bez marynarki, w jakimś tam kamizelce, z jakimś szalem. No więc jak oni wszyscy go zobaczyli, jak ci Japończycy go zobaczyli, to po prostu powiedział, że jakby mogli, to by go zabili wzrokiem. No ale to była jego odpowiedź na właśnie na to ich gadanie poprzedniego dnia, jak i jacy to Amerykanie są wspaniali. I to w dodatku Japończycy mówili w Chinach. W Chinach. A notabene dyrektor tego mojego przyjaciela, który się tak ciekawie ubrał, jak go zobaczył, to powiedział: I love you, Darius. To po prostu wiedział, o co mu chodzi. Tak, to tak wyglądają sprawy w Azji, proszę Państwa. Między innymi między Japończykami i Chińczykami. Jeśli ktoś takich drobiazgów nawet nie bierze pod uwagę, to znaczy, w Azji nie ma czego szukać. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.